Nie możesz odejść
z własnej straży. Hello, mój drogi. I to widziałem swego czasu, bo to był początek 6. sezonu, wzbudzało kontrowersję. To, że jak mogliście przywrócić Jona Snowa do życia, skoro w książce nie został przywrócony do życia? Co to jest w ogóle za serial, że nagle ludzie, wiesz, przed chwilą,
no nie, ale
przed chwilą
to jakby,
żyli, a teraz...
To nie zostało napisane. To nie zostało napisane, ale to rozumiemy, że to się i tak zdarzy.
Tak, ale to raz, a dwa, chodzi o to, że jak w ogóle możesz, wiesz, robić, stwarzać... Ludzie protestowali, pamiętam, że stwarzasz z Gry o Tron nagle taką, kurczę, bajkę, że ludzie się budzą do żywych po dwóch dniach i traktowali to jako taki bezsens. Nie, no spoko, no umówmy się, no nie przesadzajmy, nie przywracajmy się nagle, wiesz, do żywych, bo to kompletnie wszystko... zmieni. Ja po obejrzeniu tego, co dotychczas widziałem, reaguję na tamte komentarze, że mówię, poważnie? Mówię, przecież to jest w dużej mierze jedna wielka bajka i ja już do tego momentu, do tego 6. odcinku jestem w stanie uwierzyć i przyjąć bardzo dużo różnych rozwiązań. Typu, że komuś odrośnie noga albo takie różne dziwne bzdury.
Nie, tego
różnego rodzaju takiej magii i tej. Czyli nikomu nie będą nogi odrastać.
Nie, chyba nogi nie odrastają. Tyrion nie stanie się pięknym księciem. Nie.
Nie. To znaczy, takie, nie. Aż takie rzeczy się nie wydarzy. Mój drogi.
To Ross się chyba tylko odradza z 7 razy, ale to tak bardziej słyszymy o tym niż widzimy.
Hello ponownie, mój drogi. Jak to jest, że, że my chcemy od lat rozdzielić Damiana Lillarda z CJ-em McCollumem?
No
i kiedy my o tym wszystkim tak mówimy i zastanawiamy się nad tym, to CJ McCollum dostaje największe pieniądze świata i Damian Lillard też. Od Portland. Jak to jest?
Świat klęknął wtedy. No. Ale to jest prawo małych i średnich rynków. No. Najważniejsze jest to, co zawsze mówimy, zachować swoje gwiazdy. To oczywiście nie przeszkadza w tym, żeby CJ McColluma dalej próbować transferować, kiedy przyjdzie tego typu potrzeba, aczkolwiek jego kontrakt staje się monstrualny. Niestety jakby na sali chyba tego dobrego występu Portland niektórym klapki spadły na oczy.
Z drugiej strony, czy to nie ty nazywałeś CJ McColluma najlepszym graczem playoffów w pewnym momencie?
Był taki moment, tak?
Był taki moment i nie było jeszcze tak gorąco. Bo on był świetny.
Nie było gorąco. Serii... Ja się przegrzałem.
A to było w serii? To było w tej serii, gdzie już Damian Lillard nie był tak dobry.
W pierwszej serii to był. Wyszedł i był świetny.
A nie w drugiej?
Nie, w pierwszej serii.
A nie z Denver? To z Denver nie był taki świetny?
Nie, wydaje mi się, że on był świetny przede wszystkim z Oklahoma.
Ale kto?
A o kim mówimy? O Lillardzie?
Mówię o McCollumie, że Lillard
McCollumie.
Był...
Nie, McCollum był rewelacyjny.
Z Oklahoma?
Tak.
I Lillard też?
Średnio. Lillard słabiej.
To gdzie był Lillard dobry? To w której serii Lillard był dobry?
Żadnej.
A to nie w tej z Oklahoma?
Mi się wydawało, że to McCollum nadawał tą mecz z Oklahoma, ale...
To w której serii Lillard był dobry?
Ale nie był w ogóle dobry chyba.
Jak zwykle overrated. Nie, wcale nie overrated.
Nie, on z Denver nie miał dobrej serii. Mam lepszą chyba miał z Oklahoma, ale to... i tak moim wydającą się postacią do McCollum.
No o to mniej więcej się pytam, w której serii McCollum był dobry. W serii z Denver, czy z Oklahoma? To nie w serii z Denver ciągnął...
McCollum był lepszy, nie, moim zdaniem lepszy był w serii z Oklahoma.
I Lillard też był lepszy w serii z Oklahoma, więc kto był dobry w serii Denver?
Nie pamiętam.
A to nie w serii z Denver mówiłeś o... Dobrze, bo to jest, widzisz, tak właśnie
nie,
bez sensu.
Nie, wydawało mi się, że pamiętasz, on był po kontuzji, wszedł i wyglądał jak młody Bóg. I to musiało być jednak w pierwszej serii. No, tak to pamiętam. Meczy ani wyników tak nie bardzo już zatarły się w mrokach dziejów. I tak zostaje ci w głowie na koniec rzut Lillarda na 6. meczu.
Ja jeszcze pamiętam, że Enes Kanter był bardzo słaby na końcu playoffów.
no dobrze, teraz będzie Hassan Whiteside i będziemy czekali na Nurkicza i zobaczymy, co tu się urodzi.
Czy Jusuf Nurkic i Hassan Whiteside mogą grać razem? Dobrze, mój drogi. Przejdźmy tam, gdzie skończyliśmy. Jakie są twoje uczucia dotyczące Los Angeles Clippers? Prowadzę cię w to. Bo ludzie tak się generalnie cieszą i doceniają to, co Los Angeles Clippers zrobili, nazywają ich najlepszym zespołem konferencji zachodniej, mówią o tym, że o Boże, jaką mamy fantastyczną głębię, jest Kawhi Leonard, MVP, Paul George, fantastyczny sezon, trzeci najlepszy gracz poprzedniego sezonu i dużo takiego, będzie nowa hala, będzie wszystko, jest świetnie, to nie są Lakers.
Nie, czy będzie nowa hala, to jeszcze chwilkę, bo o tym za chwilę będziemy rozmawiać, to jest wojna o LA, która się toczy, taką była wojną, bym powiedział, najpierw szeptaną. Wojną, której nie było słychać, a ona już, paradoksalnie, ona już trwa 2 lata. Już mi się tak, ja nie zwróciłem na to uwagi. Jak zacząłem to wszystko przeglądać, studiować i analizować, to się okazało, że to wszystko jest w grze i to już od bardzo, bardzo dawna.
Chcesz porozmawiać o hali?
Bardzo. Ale zacznijmy, bo ja mam taką karteczkę.
No.
Wszystko mam na karteczce.
No.
W związku z tym, jak się zatrzymam, to wtedy otworzę karteczkę i wszystko ci powiem.
O czym?
Co?
O czym mi powiesz?
Powiem ci o hali.
A to będą znowu jakieś takie historie prawnicze, to tutaj 10 minut mówił, ludzie. A ja będę słuchał trzeci z rzędu podcast.
Ludzie będą spali. Nie, krótko to.
Dobrze, ale trzeba to będzie. Czy będzie seks? Czy będą cycki? Czy będą smoki?
Co będzie?
Czy będzie seks? Czy będą smoki? Czy będzie kokaina?
Będzie seks, nie będzie smoków, ale będzie.
Kokaina będzie?
Kokaina?
No, będzie.
Mogę dołożyć kokainę, jakbyś chciał.
To zawsze będzie ciekawie.
To jest kokaina, ja wtedy powiem tak, tam też była kokaina.
Tam też była. Tak. Więc jakie są twoje uczucia, jeśli chodzi o Los Angeles Clippers? Pytam się o uczucia. Czy coś czujesz do tego zespołu? Co czujesz?
Nie.
Masz coś, czy tak ambiwalentnie podchodzisz?
Nie czuję do tego. Do tego zawsze chyba będę miał ambiwalentny stosunek. Chyba, że zmienią nazwę, zmienią logo i zmienią, wiesz, spróbują zmienić całą swoją historię. Znaczy, trzeba powiedzieć, że na pewno tak, na pewno mają jednego z najbardziej charyzmatycznych przywódców czy właścicieli w całej lidze. I po takim kolorycie Marka, on nawet chyba przebił Marka Cubana, który w ostatnich latach jest taki troszeczkę
stary, no,
bardziej,
na twarzy.
Bardziej spolegliwy. Jakoś tak stracił ten taki ząb, stracił tą taką, wiesz, zdolność koncentrowania mediów wokół siebie. Nie, dostał trochę parę razy po nosie, ja myślę, że on trochę, może mu się już trochę nie chce, może już jest, wiesz, może już ma tego wszystkiego dosyć, ale nie jest to już
Bomber?
Ten Mark Cuban.
A, Cuban, dobrze.
Cuban. Dobra. Nie, Ballmer to ma aż nadmiarze, bym powiedział, pewnych emocji i takiego, wiesz, szaleństwa w sobie. Widziałeś tą konferencję prasową, jak byli przedstawiani, tak?
Tak.
Kawhi tak nie umiał się przytulić do niego.
Tak.
Myślę, że niewiele jest takich rzeczy, czy takiej sprzeczności, takiego wręcz oksymoronu, jak relacja Ballmera z czarnoskórym człowiekiem.
Ale z drugiej strony, tak, i są też tam takie, jak to ktoś dobrze powiedział, że chciałbyś, jeśli Steve Ballmer mieszka w stanie, z którego się wywodzisz, to chciałbyś, żeby był twoim przyjacielem.
Tak, a z drugiej strony, jeżeli nie mieszka w twoim stanie, to i tak nie chciałbyś, żeby był twoim wrogiem. No bo to na pewno nie jest bardzo przyjemny człowiek. Więc ja dostrzegam, to jest dla mnie jak zderzenie kosmosu. No. Bogaty, przebogaty, bo to już nawet w kategoriach bogactwa się już chyba tego nie da nazwać. I czarnoskóry chłopak, który gdzieś tam wychodzi, wiesz, z getta, z jakiejś rozbitej rodziny, ze świata, wiesz, ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg.
Zostawia San Antonio Spurs, zespół, który go wychował, utkał, zrobił z niego gracza, idzie do Toronto Raptors, zdobywa z nimi mistrzostwo, odchodzi. Wiesz, jak ja opowiadam ludziom spoza NBA, że Kawhi Leonard grał w Toronto Raptors sezon, zdobył z nimi mistrzostwo, odszedł, to oni nie mogą uwierzyć w to, na tym samym poziomie, na którym nie mogą uwierzyć w to, że koszykarze nie przychodzą do Michaela Jordana grać w klubie, że Michael Jordan nie jest magnesem ściągającym koszykarzy, w to też nie mogą uwierzyć i nie mogą uwierzyć w to, że Kawhi Leonard zdobywa mistrzostwo z drużyną i odchodzi od niej. I zostawia.
No bo to jest szokujące.
Jest to dziwne.
To się chyba, to jest najszybciej w historii, żaden MVP finałów nie odszedł tak szybko z klubu, w którym był. Zajęło mu to chyba 22 dni.
Oni robią dla niego, znaczy ktoś to oczywiście to powie, że on tam został przehandlowany, tak? Ale robią mu optymalny sezon, są dla niego chyba mili i fantastyczni. Domyślam, nie ma żadnego kwasu, żadnego problemu, że gra w 60 meczach. Oni mu nawet przy tym pomagają. Zdobywają mistrzostwo razem, Toronto Raptors, bo już nie przesadzajmy, że to tylko Kawhi je zdobył, bo Pascal Siakam był na przykład świetny w finałach, wcale nie gorszy. I zdobywają
razem... Miał dwa mecze.
I Kyle Lowry ciągnie. No tak, ale Kawhi ile miał tak naprawdę dobrych meczów w finałach? Tak naprawdę na poziomie LeBrona? Myślę, że z dwa.
I... Nie, porównywanie go do LeBrona jest trochę niesprawiedliwe.
No mówię o poziomie LeBrona, o tym poziomie.
No to gdzie... się nie zna, nie ma nikogo na tym poziomie.
No to mówię, no to nie był wcale aż tak dobry, więc nie róbmy z niego człowieka, który sam poprowadził Toronto Raptors do finałów samych, znaczy, który sam poprowadził ich do mistrzostwa.
Ale nie
rozgradzajmy tego. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że Kawhi Leonard był, mój drogi, przez rok w Toronto Raptors. Zdobył dla nich tytuł. Oni zrobili dla niego wszystko, tak? Jest w Kanadzie i jednak mówi nie, dziękuję i pójdę do Los Angeles i będę grał w Los Angeles. Druga rzecz, ale nie przerywaj mi przez chwilę, bo ja chciałem skończyć tezę, abyśmy już we właścicielach i w tym. Ja chciałem skończyć tą tezę. Poczekaj, zaraz mi ten powiedz. I druga rzecz jest taka, że w momencie, w którym opuszcza już on tą Kanadę pod takim sloganem magicznym, który widzę działa na wszystkich uspokajająco, czyli I'm coming home, czyli wracam do domu, dzwoni do Paula George'a, który dopiero co rok temu powiedział, będę grał dla was, zostanę z wami na imprezie, pamiętasz, w wolnej agenturze razem z Russellem Westbrookiem stojąc na scenie, Paul George mówił do tych szalonych oklahamiańskich podkładaczy bomb, ja zostaję i nagle Paul George po telefonie od Kawhi'a Leonarda kontaktuje się z samym Prestym i mówi ja jednak bym chciał odejść i dokonana jest wymiana i Paul George trafia do Los Angeles Clippers i powiem, Jaś, i w tym punkcie pytam się ciebie, jakie są twoje uczucia do Los Angeles Clippers, czy ty czujesz coś, czy jara cię to na przykład, w jaki sposób ten zespół został skonstruowany, tak się ciebie spytam.
Nie, znaczy cofając się, dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że dzisiaj mam wrażenie, pojawiła się trochę taka narracja, że to od początku było wiadome i było powiedziane, że Kawhi jest tam wypożyczony na rok i w związku z tym oczekiwanie, jakby, że będzie coś więcej, byłoby tylko prezentem od świętego Mikołaja. Że to od początku tak miało być. Taka jest dzisiaj narracja, bo ona wybiela wszystkich, szczerze mówiąc. Bo ona wybiela Toronto, wiedzieliśmy co brać, czy oddaliśmy mistrzostwo za DeRozana. No i tak jest pewnie niezłym dealem. A z drugiej strony trochę wybiera Kawhi'a, bo on mówi, że od początku było wiadomo, że tak będzie. Tak więc organizacja nie zrobiła nic ponad to, na co się umówili, a zawód nawet do przodu, bo zdobyli mistrzostwo. To jest raz.
Jest narracja, że oni się umówili na to.
Tak.
Tak, że pozyskuje Kawhi'a na jeden sezon, tak? I tak byli dogadani. O Kawhi'u
tak,
mówisz.
Tak.
Ale dobrze, tylko czy to jest...
To jest narracja, tak?
Ile jest narracji?
Nie, to jest narracja, ale ta narracja, widzę, że ona coraz bardziej tak rezonuje i coraz bardziej się, wiesz, pojawia. No.
Ale w tym świecie post fake newsów, post
nie wiem, czy są
prawdy,
fake news, ale...
wiesz, możemy sobie 10 historii wkręcić, która jest prawdziwa. Myślisz, że Nick Nurse pozyskował, że Masai Ujiri pozyskiwał Kawhi'a Leonarda i wiedział o tym, że pozyskuje go na jeden sezon? To po co było to całe, wiesz, chodzenie wokół niego, staranie się o niego?
Maciej, ale to jest, mówię, to jest dzisiaj pewnego rodzaju narracja, która jest i oczywiście możesz w nią wierzyć, możesz w nią nie wierzyć.
A ty w nią wierzysz?
Nie wiem, czy w nią wierzę. Pewnie w nią nie wierzę, no bo...
Nie wierzę.
Ona jest... no to jest jakby za duży... Jakbyś tak patrzył, jakby cofnął się rok temu, i ktoś by powiedział, tak, wiemy, że on odejdzie do Los Angeles, ale mimo wszystko bierzemy go na rok, bo chcemy spróbować zobaczyć, bo to jest lepsze niż kolejne lata DeRozana, to ten ktoś się puknął w głowę, będzie oszaleli, zwariowali, tak? Ale dzisiaj narracja jest zupełnie inna, no bo dzisiaj wydarzyło się to, co się wydarzyło, to byli mistrzostwo, on był najlepszym graczem playoffów, przyniósł do Kanady coś, co się nigdy nie udało, w związku z tym dzisiaj zupełnie inaczej na to patrzymy, więc w tym sensie, ale wiesz,
ja nie robię z niego zdrajcy Toronto Raptors, że zdradził klub, że ma ich gdzieś kompletnie. Zresztą na końcu ma ich gdzieś kompletnie, mój drogi. Czy to nie jest tak, że na końcu nikt ma gdzieś?
Nie, ale nie, dlaczego? Ale jeżeli jest ta narracja, ale jeżeli to miało tak zawsze być, no to nikogo nie zdradził. No powiedział, że tak zrobił.
Ale jeżeli nie miało tak być, bo powiedziałeś, że sam nie wierzysz w tę narrację, jeżeli wcale tak nie miało być, Masai Ujiri go sprowadził na przyszłość. Poza tym nie, no tak nie mogło być. Przecież starali się o to, żeby został u nich.
No mówię, ale być może wiesz, no to tak starali się, no to tak...
No.
Ale czy wierzyli? Czy mieli szansę, czy mieli prawo wierzyć? No, co to się zmieni? I wiesz, ja powtarzam tylko to, co mówią mądrzejsi ode mnie w tej sprawie.
Mądrzejsi ludzie mówią, tak? Kto tak mówi, że taka była narracja? Znaczy nie, kto mówi, że tak było? Kto tak mówi?
Jak posłuchasz różnych podcastów, to tego typu narracja ci się przewija.
Ale to jest narracja, czy są źródła jakieś tego?
Maciek, nie wiem, a jakie to ma znaczenie?
Takie, że dlatego między innymi nie słucham podcastów, żeby nie wypełniać swojego głosu niepotrzebnymi, twoich uszu niepotrzebnymi narracjami, więc pytam się ciebie, czy ty w to wierzysz, czy mamy o tym w ten sposób tak rozmawiać?
Nie wiem.
Bo wiesz, tak jak powiedziałeś, że z serii Portland-Denver pamiętamy rzut Damiana Lillarda z playoffów, to co potem mamy pamiętać za 5 lat, że to wszystko było w ten sposób ustawione?
Nie no, chodzi mi o to, że w tej narracji nikt nie jest pokrzywdzony. Nie jest pokrzywdzony Kawhi, bo nie możesz powiedzieć na niego, że jest zdrajcą i nie możesz powiedzieć, że Raptor to szaleli. I to jest bardzo wygodna narracja dla wszystkich. I ona się raczej będzie utwierdzała i za chwilę będzie pojawią się, że tak powiem, informacje, że Kawhi powie, że to zawsze tak miało być i Masai Ujiri powie, że no tak miało być.
Myślisz, że Masai Ujiri powie, że tak miało być? No w sumie dla niego
no
byłoby to
za chwilę, Dla niego to jest najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem. No bo on wtedy pokazuje, że on nie zawalił, no, nie zrobił nic, ponad co się umówili, plus zdobyli tytuł. Wieczna chwała bohaterom.
To po co były te spotkania w Toronto? To po co były te 3 dni, które Kawhi Leonard spędzał w Toronto w lipcu? Po to, żeby sobie posiedzieć i popatrzeć w oczy, pograć w karty? Jak się ma narracja do tego, że on 3 dni spędzał w Toronto i leciał tam, pamiętasz? Bo ja tak chcę tam leci jumbo jetem, rano wyleciał, tak? Z Los Angeles, że o 5.30 wylatywał z Los Angeles do Toronto, to wszyscy mówili, skoro wstał o 5.30, żeby polecieć do Toronto, to znaczy, że chce tam grać. Potem spędził tam 3 dni i 2 razy widział się z Masai Ujirim, to po co to było?
Maciek, ale ja nie wiem, po co to było.
Pytam się, po co to było w kwestii... Poczekaj, chciałem... W kwestii tej narracji. Jak ta narracja tłumaczy 3-dniowe spotkanie...
Tego już nikt nie pamięta, że było jakieś spotkanie, które trwało 3 dni. Może zdawał, sobie sprzęt zdawał, no. Koszulki, korki, pachołki, no nie wiem, no wszystko jedno. Robił tak zwaną, podpisywał obiegówkę, no. Piłek się rozliczał.
Okej.
Okay. Nie, no, to już dobrze. Nie ma znaczenia, co było 3 dni.
Nie ma znaczenia. Co ma kurwa znaczenie, mój drogi, przepraszam. Co my się bawimy? Co?
Dobrze.
Ale powiedz mi, co ma znaczenie, w co my się bawimy, co to jest w ogóle, kreskówka czy coś?
No, ale potem zastanawiam się, że zdradził, że tam odszedł, że zostawił, że oszukał.
Oglądasz Grę o Tron i szukasz takich rzeczy, nie? Oglądasz, przeczytałeś 5 tomów, tak? To jest w sensie, w pewnym momencie to z tego się dzieje taka sercowa telenowela niemalże. I wiesz, kto zdradził, kto nie, wiesz, jestem twardy, ja tu cię nie zdradzę, ja się 3 razy dla ciebie poświęcę, ja pójdę za tobą w ogień i td. Zrobię dla ciebie wszystko, klęknę przed tobą. A tutaj taka kreskówka z jednej strony. Próbujesz mi wkręcić taką kreskówkę. Dlatego pytam się ciebie, bo mówisz, że masz ambiwalentny stosunek do tego, w jaki sposób Clippers w tej chwili są i się znajdują. Ja powiem ci, mi jest ciężko kupić Los Angeles Clippers i historię od tego punktu. Jest mi ciężko kupić to, że Kawhi Leonard zdobył mistrzostwo i stwierdził, a będzie fajnie tutaj. Jest mi ciężko kupić Paula George'a, który poszedł grać w Oklahoma i powiedział, zostaję z wami, będę dla was grał i po roku telefon ciach pak i jestem sobie w Los Angeles. I ty mówisz o wybielaniu. Ja mam wrażenie, że zadziałało takie magiczne słowo, że I'm coming home. Typu on wraca do domu, dobrze, to zostawmy, bo on wrócił do domu, to niech to jesteśmy w stanie we wszystko uwierzyć. Ale też mam drugie takie nadrzędne wrażenie, że może to, nie wiem, zresztą nie słucham innych podcastów, więc nie wiem, może kogoś to też w ten sposób trąca i denerwuje, że, znaczy nie, że denerwuje, że mamy tutaj jednego zdrajcę i drugiego zdrajcę na końcu. W sensie ludzi, którzy byli już w miejscach...
Pierwszy... Jakie to polskie po prostu. Ja pierdolę, przepraszam bardzo. No. Zastanawianie się, kto jest zdrajcą, a kto jest bohaterem. No to nie do wytrzymania jest to ta narracja. Nie do wytrzymania.
Dlaczego nie do wytrzymania?
Nie, no bo to jest po prostu ciągle takie patrzenie, wiesz, kto jest bardziej szlachetny. Czy zachowanie jednego i drugiego było szlachetne? Czy było godne polskiej sprawy?
Ale ja nie mówię o polskiej sprawie.
No ale to jest taka percepcja jest ciągle po prostu Polak bohater albo Polak ofiar.
Ale ja nie mówię o jaka...
No nie, ale patrzysz na to, że mówisz, patrzysz na to w kontekście, że to jest drużyna zdrajców.
No. Ja nie mówię, że to...
No nie do wytrzymania jest po prostu to takie przekładanie po prostu tej takiej...
Tak się boli słowo zdrajca? To może przesadziłem, używając słowa zdrajca. Dobrze, jeśli to się tak boli. Ale mamy...
Nie, to nie boli. Tak zastanawiam się, czy w sporcie można tego typu kategoriami się posługiwać.
A dlaczego mielibyśmy przestać używać kategorii, których jednak używaliśmy przez lata?
Cupcake. No dobrze, kto był największym zdrajcą?
Charles Barkley domagający się wymiany z Filadelfii. Mieliśmy tę historię, wiesz, w przeszłości. To nie tak, że nagle się one pojawiły tutaj.
Dobrze, pytam się, czy
rozumiem, że ciebie nie rusza w negatywny sposób to, że Paul George tak sobie po prostu zostawił skład Oklahoma i sobie poszedł do Los Angeles.
No, w ogóle mnie to nie rusza.
Nie rusza cię to, że Kawhi Leonard tak sobie zostawił San Antonio po 6 latach, poszedł do Toronto i tak sobie spędził rok w Toronto, zdobył mistrzostwo i poszedł do Los Angeles. Nie ma dla ciebie znaczenia to już.
Nie, żadnego. Zrobił to, co było dla niego najlepsze.
No właśnie, to jest trochę to, o czym ostatnio mówiliśmy, że jest taka liberalizacja naszego zawodnika NBA. I to też te przyczyny, dlaczego, skąd to się wzięło. To też jest pytanie, mój drogi, jak miała nie nastąpić liberalizacja, skoro mamy taki socjalny system. Niektórzy nazywają go komunistycznym, ale nie wiem, czy tak jest.
Nie, na komunistycznym nie, to dzisiaj może jest
przesada.
Każdy jest nastawiony na siebie po prostu.
I potem następuje, tak jak nastąpiła ewolucja, emancypacja człowieka ponad tego systemu i nagle ludzie decydują i ludzie chcą decydować i tak jest. Dobrze, ale rozumiem też, że nie porywa cię konstrukcja Los Angeles.
Nie, znaczy uważam, że konstrukcja, że to jak to zrobili jest absolutnie fenomenalne. Znaczy w sensie, że nagle budzisz się rano i nagle okazuje się, że Kawhi Leonard i Paul George są w Clippersach. No to przecież, to znaczy, jak? Co? Jak to się stało? To jest możliwe. nie przypominam sobie takiego majstersztyku. No nie wiem, może Boston 07 to jest tego typu sytuacja, że nagle wszyscy trzej znajdują się w jednym zespole. Daj mi drugi taki przykład, że w ciągu godziny po prostu drużyna zostaje stworzona niemalże od zera.
Na jakim poziomie? No to dobrze, ale na jakim poziomie cię to kręci i w jaki sposób to jest związane z Clippers?
Nie, że to się dało zrobić. W sensie, że to się w ten sposób dopięło bez żadnej dramy, bez żadnej traumy.
Czyli ci kręci to na poziomie CBA? Że w CBA da się takie rzeczy zrobić?
Na poziomie
wydarzenia, eventu.
Na poziomie organizacji. Na poziomie organizacji.
No dobrze, ale no to tak, no to co? A kręciło cię na poziomie organizacji to, jak LeBron przychodził do Lakers? Że Lakers, jak to się udało zrobić? No to tutaj masz sytuację, w której Paul George i Kawhi Leonard, przepraszam, wracają do domu.
No dobrze, ale to spodziewałeś się takiego rozstrzygnięcia? Bo o tym, że LeBron tam, wiesz, skończył mu się kontrakt, przeszedł, dobra, no tak. Spodziewaliśmy się, że to się może wydarzyć, a tutaj
Dobrze, więc to chodzi o event, o organizację, czy o drużynę koszykówki? O co chodzi?
Nie, o drużynę koszykówki
tylko
organizację, tylko organizację.
Ale nawet jeśli to ma być tylko organizację, to wydaje mi się, że Los Angeles ma łatwiej tutaj. I to jest ta sprawa, że na końcu trafia z małego rynku do dużego rynku. I mamy tutaj dwie takie sytuacje, bo Toronto jakkolwiek jest ogromnym miastem, wielkim kosmopolitycznym miastem, to w perspektywie amerykańskiej ligi NBA, nie amerykańsko-kanadyjskiej ligi NBA właśnie jest małym rynkiem.
Jest na peryferii.
I Paul George sobie z absolutnych peryferii też do Los Angeles idzie. Na końcu miało znaczenie to, że to jest Los Angeles i widzisz, ktoś mówi, wracam do domu. Do domu, dwie godziny mam do Los Angeles, gdy jestem Paulem George'em. Trochę to dom, trochę nie, więc też spokojnie z tym. Kawhi Leonard tak samo, on nie jest z samego Los Angeles, tylko jest z Palmdale, tak dobrze mówię? Czy Paul George jest z Palmdale, też jest spod suburbi z jakiegoś, wiesz, spod Pruszkowa.
Nadal mazowieckie.
Dobrze, wiesz, i miało znaczenie na końcu, że oni idą z Oklahomy do Los Angeles, nie poszli z Oklahomy do Indiany. I to nie Indiana nie jest tą fantastyczną organizacją, ale nie chodzi o to. Dobrze, czyli nie myślisz o tym na poziomie... Nie, zostańmy przy
nie
myślisz o tym na poziomie drużyny koszykówki, tak? Dwóch ludzi... Nie. No tak, no właśnie ja też mam ten kłopot tutaj. Tutaj też mam ten kłopot, bo dwóch ludzi, Kawhi i George, nagle dowiadujemy się, że Paul George był zaskoczony, tak jak, nie wiem, ty, tym, co się stało, że Kawhi Leonard zadzwonił do mnie, żeby mnie rekrutować. Dzwonił wcześniej ponoć do Kevina Duranta, zanim zadzwonił do Paula George'a, żeby go rekrutować.
Do Bradley'a Billa też podobno dzwonił.
Kevin Durant też był zaskoczony. Kawhi Leonard mówi przez słuchawkę do mnie. Zadzwonił do Paula George'a, chodźmy, będziemy...
Nie jestem robotem. Do mnie dzisiaj zadzwonił Orange, telekomunikacja polska dawna, i rozmawiałem z Maxem sztuczną inteligencją. Max zapytał, czy jestem moją żoną. Odpowiedziałem, że nie. Max zapytał mnie dalej, czy moja żona może rozmawiać. Powiedziałem, że nie. Max mnie zapytał, kiedy moja żona będzie w domu. Powiedziałem, że nie wiem. Wtedy Max zapytał, kiedy może znowu zadzwonić. Odpowiedziałem, żeby nie dzwonił. Na to powiedział, Max odpowiedział, że będzie dzwonił dzisiaj znowu. I życzył mi miłego dnia. To było bardzo fajne.
Zgodziłeś się przyjść do Maxa? Zapraszał cię? Max?
Max, tak.
Zagraj z nami.
Max mnie zaprasza. Muszę zobaczyć, na ile ten Max jest inteligentny następnym razem, jak będzie dzwonił. Będę mówił w jakimś nieznanym języku. Ciekawe.
Skrzyknijmy się. Cześć, Paul. Przenieśmy się do Los Angeles, bo ja chcę opuścić Toronto, a ty teraz będziesz chciał opuścić Oklahoma, żebyśmy razem we dwóch grali. Co za zespół. Go Clippers, go. Nie mogę się tutaj, wiesz, znaleźć między punktem 1, między telefonem, a między punktem tym ostatnim. Sorry.
A teraz jak sobie tak, Maciej, ale teraz sobie tak jak na gorąco o tym jeszcze myśleć, na gorąco, może na chłodno.
No.
I to, co powiedziałeś o tym Toronto, że on tam trzy dni to trwało, no bo to przecież nie jest tak, że Presti to zrobił w ciągu, że to chwilę trwało, prawda? I ten Kawhi tak do końca nie wiedział, co ma zrobić. No sam nie chciał specjalnie chyba iść do tego, szukał pary. Jest przecież jeszcze ta idea, że Paul George miał iść do Toronto. Za Siakama, za, nie wiem, Anunobiego. żeby się sparować, zagrać w dwójkę w tamtym miejscu. No, ale rozumiem, Toronto się na to nie bardzo chciało zgodzić. Więc tam może jest, wiesz, tu jest to takie czekanie w Toronto na walizkach, czyli już zdałem sprzęt, jestem spakowany, ale mogę się zawsze, wiesz, z powrotem rozpakować, że to jest ten moment dogrywania się z Oklahoma, no bo Oklahoma, i to jest dla mnie najbardziej niesamowita historia, że ta informacja o tym, że Paul George chce odejść, że położył się rejtanem przed biurem Prestiego, że to nie wyciekło. Nie było takiego breaking news, że wiesz, domaga się transferu, odchodzi, no po prostu się po prostu stało.
Oklahoma ma rzeczy przy sobie, to też jest jedna z tych organizacji, która umie te rzeczy trzymać.
Ale to też jest ciekawe, Macieju, jak to się wszystko, wiesz, bo rozumiem, że jeżeli on położył się i powiedział, to nie wiem, czy on powiedział, że on chce grać tylko w Clippers i to był tylko telefon do Clippers, to możecie nam dać za Paula George'a? Wiesz, że jak to się wszystko super jakby funkcjonizowało w czasie. Że nagle mówię, budzisz się i to się po prostu stało. Nie ma tam żadnego, wiesz, przeciągania, zastanawiają się, spotykają się. Cała Leran kreci nosem, Paul George zastanawia się, wiesz, czy nie ma jakichś innych opcji. Nagle odzywa się, wiesz, no Milwaukee się aggressively pursue, wiesz, jakieś takie te. Bang. To jest majstersztyk tej całej sytuacji. Nie wiem, na pewno powstanie na ten temat jakaś książka na temat tego szalonego lata i tego transferu, jak to się w czasie rozgrywało, kiedy oni się naprawdę ze sobą skontaktowali po raz pierwszy, kiedy jaka była wymiana zdań między nimi, kiedy weszły to wszystko organizacje, no bo mówię, dla mnie ten cały trade, który jest, to cała przyszłość, która jest oddana przez Clippers, to jest oddana za Kawhia i za Paula George'a. Tego się nie da rozdzielić.
Da się rozdzielić. Da się to rozdzielić.
Nie.
Da się to rozdzielić. Ta teza. Ale do tej tezy wrócimy. Ja się nie zgadzam z tą tezą, że oni wymienili piki w drafcie za to, za Paula George'a i za Kawhia Leonarda, bo technicznie tego nie zrobili. Bo musieli się jeszcze pozbyć miejsca z cap space'u. I to też jest rzecz. Żeby móc w ogóle ich podpisać. I to też jest wartość. Nie można tego w ten sposób traktować.
Ale czego się pozbyli?
Miejsca z cap space'u, żeby podpisać Paula George'a i Kawhia Leonarda. Ale mówię, wrócimy do tego.
Ale czego się pozbyli?
Wrócimy do tego, zostawmy to na razie. Nie przemyślałem tego do końca jeszcze. Ale to mi skrzeczy. To, że nie, ale musicie wiedzieć, że to nie jest za samego Paula George'a, tylko też za Kawhia Leonarda. Nie zupełnie. Ale dobrze, wrócimy do tego. Paul George stoi na scenie, bo ty nazywasz mnie Polakiem, jest trochę obraźliwe, przepraszam, mój drogi, trochę mnie obraziłeś, zwłaszcza, że przeklałeś po tym. Troszeczkę mi się to nie podobało, szczerze mówiąc, tym bardziej od ciebie.
Że jesteś Polakiem?
Tak, znając swoje podejście do sprawy, nie spodobało mi się to za bardzo, co powiedziałeś. A ja chciałem ci powiedzieć, bo ja może przesadziłem używając słowa zdrajca, ale powiem ci, co Paul George, właśnie przesadziłem może w kontekście Kawhia Leonarda, nazywając go zdrajcą, ale Paul George stał jeszcze rok temu, w lipcu, pierwszego, dokładnie, na scenie w Oklahomie obok Russella Westbrooka i krzyczał przez mikrofon tak. If y'all didn't quite get it, let me say it again. I'm here to stay. I'm here to stay. I rok później, nagle, po cichu, w lipcu, gdy nie spodziewasz się, jesteś kibicem Thunder i myślisz, a spokojnie, mamy zespół na przyszły sezon, średni to zespół, na 50 zwycięstw, ale jesteśmy jednym z kontenderów, na końcu jesteśmy jednym z kontenderów, jest ich tak dużo, i myślisz sobie spokojnie, nic tam, wiesz, Alec Burks nagle okazuje się, że ma przyjść, Mike Muscala i nagle dowiadujesz się, co się dzieje, nie mam swojego zespołu, nie mam Paula George'a, nie mam Russella Westbrooka, nie mam nic. Nagle wysyłasz jakieś listy, w ogóle, wiesz, tam wysadzę halę i myślisz, i co myślisz o Paulu George'u? Przepraszam. Co myślisz? Nie myślisz o nim, że jest zdrajcą? Skoro rok temu mówi ci, I'm here to stay. I rok później, chwilę, po cichu, w nocy, zdradzeni o świcie.
W ogóle nie mam takich myśli w ogóle. Na tej zasadzie, Maciek, niech ten, kto nie złamał danego słowa, rzuci kamieniem. Niech ten i to w czasie krótszym niż rok.
No nie wiem, na przykład któryś z tych kibiców, którzy przychodzą.
Ile małżeństw, które ślubowało sobie, rozpadają się przed upływem roku? No proszę cię. Znaczy, nie wiem właśnie, nie wiem, co ty chcesz rozliczać, no, że to, że oszukał, że skłamał, no, zacznie zmienić zdanie. No i co z tego? Że mamy go w związku z tym potępiać, patrzeć na niego jako na takie zgniłe jajo. Jest koszykarzem, no. Jest człowiekiem i ma prawo robić ze swoim życiem to. To, że wygląda być może źle w oczach opinii publicznej w Oklahomie, no trudno, musi z tym żyć. Czy ja go za to potępiam? Nie, zrobił to, co uważał za słuszne dla niego. Czy to jest fair dla ludzi z Oklahomy? Być może nie jest, no właśnie, ale who cares?
I care, bo ja rozumiem tych kibiców w tym sensie.
Ale co to obchodzi gościa ze Słupska, no? To mnie fascynuje. Jaki ty masz związek z ludźmi z Oklahomy?
Ponieważ ja kibicuję do drużynie z Charlotte. Jest to drużyna z małego rynku, więc gdy widzę, jak inna drużyna z małego rynku, jakakolwiek drużyna z małego rynku, traci na tym, wiesz co, akurat my, jeśli chodzi o Kębę, mogliśmy się bardziej postarać. Na przykład mogliśmy bardziej się postarać, żeby sprowadzić Marka Gasola, na przykład mogliśmy się bardziej o to postarać. Może weszlibyśmy do playoffów wtedy, może Kęba by został. Może byśmy byli zespołem na 40, wiesz, ileś zwycięstw, ale naszemu właścicielowi chyba dla niego to jest, podejrzewam, marzenie i tyle. Zresztą w ogóle myślałem o wczoraj przed snem, o Michaelu, muszę napisać o nim, bo to jest... Jak Michael może się godzić na trwanie w takiej okropnej przeciętności, to ja tego nie rozumiem. Po prostu Michaela to nie obchodzi, ale żal. Powinien sprzedać klub, trochę tak jak James Dolan. Ale dobrze, zostawmy to. Co mnie obchodzi? Mnie obchodzi to, gdy patrzę na przykład, wiesz, na klub z małego rynku, który nagle ma swój zespół. To jest zespół na jakieś tam 48 zwycięstw, 50 zwycięstw. Paul George był kontuzjowany w ostatnich playoffach. W ostatnim meczu playoffów Paul George był 2-16 z gry. Z Utah Jazz. Przepraszam, z Portland. Trochę się to pamięta, że Russell Westbrook był gorszy niż Damian Lillard, a Paul George był 2-16 z gry. Co powiesz? A, grał z kontuzją. No dobrze, grał z kontuzją. Jakby Paul George był zdrowy w playoffach, to może ten zespół w przyszłym sezonie mógłby coś zrobić więcej. I myślisz sobie jako kibic i wierzysz w to, że Boże, może zdobędzie... Wiesz, kurczę, może zdobędzie mistrzostwo i nagle zostajesz tak naprawdę troszeczkę, wiesz, tak oszukany. Kość mówi ci, że zostanie, że chce tu zostać, stoi, wiesz, kurczę, na scenie, słyszysz to, pamiętasz? I rok później nagle, tak po prostu.
Maciek, ale ja jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem, to sam presji, organizacja powiedziała mu, możesz odejść, bierzemy Szaja Gilgiusza Aleksandra, bierzemy przyszłość Clippers, won!
Ale co on miał zrobić, przepraszam? Co miał zrobić? Czekasz, powiedzieć nie?
Panie, jedziemy, jesteś pod kontraktem, gramy.
Ale co miałby zrobić wartość wtedy transferowa Paula George'a, wiesz, spadałaby, ofertę dostał fantastyczną. To trzeba przyznać.
Czyli to sam Presti jest geniuszem, a ten jest zdrajcą.
Nie, przepraszam. Chciałem ci przypomnieć, że przez cały lipiec ani ja nie popełniłem żadnego tekstu, ani ja tutaj nie rozpływałem się nad tym, jakim to sam Presti jest geniuszem. Tego nigdy nie powiedziałem tutaj. Nigdy nie rozmawialiśmy o tym, że wow, zobacz, jakie fantastyczne piki pozyskał, przepraszam, bo ja wiem, gdzie je pozyskuje. On je pozyskuje do Oklahomy. Więc co, znowu będzie budował zespół poprzez draft? Czy uda mu się? Nie. Wątpię, tak świetnie mu pewnie nie wyjdzie, jak mu wyszło z trafieniem trzech przyszłych MVP i wybraniu ich w drafcie. Pewnie nie wyjdzie mu to, więc ci wszyscy, którzy się cieszą nagle z tego, ale patrz, jakie Presti ma piki, no i co z tego? No ma piki, zobacz, ile pików zostało wymienionych w to lato, to też jest inna historia. Więc ta kwestia, tak mówi, jest rok, mija i nagle ucieka, pach, 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 cześć, dzięki za sezon, było świetnie, fantastycznie i tyle. Potem Russell Westbrook musi odejść, trochę musi, nie wiem, no trochę jest, wiesz, już w tym momencie mamy też takie, wiesz, sources, że oni tam już gdzieś tam pod koniec, wiesz, sezonu, na ile można wierzyć, wiesz, temu, że tam pod koniec sezonu zaczęli myśleć, że Westbrook też tam ponoć z Prestim rozmawiał, wiesz, zależy, jaki to jest PR, z której strony idą te źródła, to też.
Oczywiście, że tak. Dobrze.
Nie, więc ja ci tłumaczę, bo ja czuję te małe rynki, bo widzę, co się dzieje. To liga, wiesz, powoli miast, po prostu coastal cities, tak? 7-8 miast. I co możesz zrobić, no? Wiesz, masz na przykład NFL, masz 32 zespoły. W tym momencie, gdy ludzie mówią o tym, który z zespołów nie wejdzie do playoffów, do których wchodzi 6, 12 drużyn, To są może dwa czy trzy zespoły wymieniane jako absolutne pewniaki do tego, żeby nie wejść do playoffów. A jak już jesteś w playoffach, to w tym systemie, gdzie wiesz, masz tylko jeden mecz, tak naprawdę czujesz, że zawsze masz szansę, jak się w nich znajdziesz. Więc patrz, masz 32 zespoły, 29 masz szansę na mistrzostwo. Nie decyduje to, czy to jest duży, czy mały rynek, wszystko jest świetnie, fantastycznie. Ja to widzę jako taki, wiesz, przykład z boku, jak to może działać, gdzie zespół, nie wiem, z Nowego Orleanu jest nagle faworytem do, wiesz, mistrzostwa, czyli mały rynek, nie? Gdzie masz zespół Los Angeles Chargers, to akurat jest Los Angeles, ale to oni grają na stadionie 25-tysięcznym piłkarskim. Masz Kansas City Chiefs, masz, wiesz, takie zespoły. Tego problemu nie ma. A tutaj mamy ten problem. I teraz ja widzę kolejną sytuację, gdzie ktoś odchodzi z małego rynku pod różnego rodzaju pretekstem, to tak trochę, wiesz, no... Boże, no nie cieszy, bo chciałbym, żeby to była liga, wiesz, wyrównana na tym poziomie. A jak nie, to po prostu przestajmy się oszukiwać i zróbmy ligę na 10 zespołów i tyle. A dla tamtych zróbmy jakąś ligę typu Polska B. Niech sobie grają Polacy w tej lidze. Indiana, wiesz, Memphis w finale. Jest masa kibiców drużyn takich z małych rynków. Ja nie mówię, że każdy z nich musi myśleć tak, jak ja myślę. Może rozumieją to tak, jak ty rozumiesz, że nie ma to dla nich znaczenia. Dla mnie ma to znaczenia, że mam problem w porwaniu się. O to mi chodzi. Może produkt boiskowy będzie okej, tak? Ale mam problem w porwaniu się. Mówię, ta historia mi od początku nie pasuje. Nie, że nie pasuje mi tak bardzo, jak mi nie pasowała historia Kevina Duranta. Bo nie, to będzie ciężko to przebić akurat. Że wiesz, MVP gracz dołącza do zespołu na 73 zwycięstwa, a jeszcze gość z tej drużyny na 73 zwycięstwa dzwoni, wiesz, od razu po finałach przegranych między innymi przez niego, mówię o Draymondzie Greenie, dzwoni do Kevina Duranta, ej, pomóż nam. To nie jest to samo, jak pamiętasz historię, jak Ron Artest wszedł do szatni Los Angeles Lakers pod prysznicę w 2008 roku po przegranym ostatnim meczu z Bostonem i się tam przymilał do Kobiego, że on chce z nimi grać? To był tylko Ron Artest. To nawet nie jest to samo. A tutaj masz Kevina Duranta, a tutaj masz kolejnego rodzaju, tego typu, takie, przepraszam, sztucznie tworzone, menedżerskie historie. I teraz tak, ja mam to kupić jako event, to mówię, no fantastycznie, zdarzyło się coś nieprawdopodobnego, tak jak Kristaps Porzingis. No nie wiem, na końcu, wiesz, mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy, te CBA, te wszystkie kruczki, to wszystko, co jest robione i jak napisałem, to ma znaczenie, ale to ma znaczenie dla drużyn typu Nowy Jork, New York Knicks, Los Angeles Clippers i... nie wiem, Houston, the Rockets, tak? Inne zespoły mogą robić dokładnie, czy Brooklyn Nets, inne zespoły mogą robić dokładnie takie same rzeczy i ja z tego będą miały, przepraszam. Gówno z tego będą miały, ponieważ...
Za Olympicy nie przyciągają wolnych agentów, trudno.
Paul George i Kawhi Leonard nie przyjadą spotkać się z Indianapolis Pacers.
Nie przyjadą się.
Więc skoro wiemy już i wiemy i się wszyscy zgadzamy, że nie przyjadą i rozumiemy, że nie przyjadą, to w momencie, w którym też usłyszymy o tym, że oni nie tylko tam nie przyjadą, ale po prostu, gdy mogą, szukają pierwszego, lepszego wyjścia i opuszczają zespół.
Dzisiaj jednak to jest tak skonstruowane, że przez 7 lat masz zawodnika u siebie. No, patrz Anthony Davis. No. To tak, wiesz, no. Mm-hmm. Na razie Zion Williamson zadeklarował, że będzie grał do końca kariery. Myślę, że może w Nowym Orleanie. Myślę, że już możesz nazwać go zdrajcą.
A ty już go zacząłeś tam sprawdzać, bo widziałem na Twitterze też...
Nie, no bo ja już go trzymam go za słowo, bo wiem, jak...
Nie przesadzajmy, nie.
To wygląda, no to było ironiczne.
Ale to jest 7-8 lat, nie? Wiesz, to jest 7-8 lat. To jest tak, no jak dobrze. Kyrie Irving, który mówi, wiesz, że zostanie w Bostonie.
Mówię, zróbmy 10-letnie kontrakty.
Zróbmy. Mi się podoba ta idea, żeby kontrakty były dłuższe. Teraz mieliśmy ten...
Nie, dłuższe tylko, żeby były, wiesz, o nieograniczony czas.
Ja myślę, że... Ja konkretnie myślę, bardziej jeszcze ukonkretyzować to, w tej sytuacji, w której Bradley Beal teraz podpisuje kontrakt z Waszyngtonem, znaczy podpisuje, na razie to minął tydzień, jeszcze nic o tym nie słyszeliśmy, czy podpisze, co się tam dzieje, on może maksymalnie dostać 3-letnie przedłużenie umowy, która ma jeszcze 2 lata. I moja pierwsza naturalna reakcja jest taka, a dlaczego nie 7 lat? A dlaczego nie może klub mu dać 7 lat przedłużenia kontraktu? No tak. Czy dlaczego nie może tego zrobić? I myślę, że powinien móc coś takiego. Bo my, pamiętasz, się 10 lat temu martwiliśmy o tych wszystkich generalnych menedżerów. O Boże, oni nie wiedzą, co robią, dawaliśmy im amnestię. O Boże, pomóżmy im, żeby nie wpadali w jakieś wielkie kontrakty. Nie wiem, nie chcę przesadzać, nie chcę powiedzieć, ale mam wrażenie, że się troszeczkę poprawili ci GM-owie ogólnie jako większość w tej lidze. Nie wiem, może takie odczucie, że są teraz lepsi niż wtedy i teraz nie popełniliby takich błędów jakichś, ale z drugiej strony 3 lata temu popełniają te błędy i widać, kto nie potrafi myśleć naprzód, nie? I podpisują jakieś wielkie kontrakty i to nieźli GM-owie też podpisywali wielkie kontrakty z Alenem Krabem na przykład.
No tak.
Nie mówiąc o Dwightach, Cody, wiesz, innych tego typu gościa. Dwight chyba nie, Bismack Biyombo, Boże.
To jest zawsze, ale to jest jakby zawsze tak będzie, że jest jakiś zły kontrakt. No nie wyeliminujemy tego. Być może tych kontraktów jest mniej, aczkolwiek to lato, gdzie ten salary cap skoczył do 100 milionów, się no, mnóstwo pomyłek, które się kończą dopiero teraz. No 4 lata to zajęło wyczyszczenie tego świństwa. Trudno. Może to jest, może w ogóle kontrakty nie powinny być na czas nieograniczony zawarty.
Ja myślę, że. Ja myślę, że sprowadzając to wszystko do tak powiem, na koniec. Już nie chcę więcej o tym mówić teraz, dzisiaj. Sprowadzając to na końcu do tego, że zawodnik może sobie zrobić, zadecydować, co chce. Myślę, że cały czas gubimy to, co właścicieli, myślę, boli. To, że od tego, żeby zawodnik mógł decydować, co chce robić, jest wolna agentura.
Tak.
I potem ktoś mówi, okej, słyszałem ten argument, potem ktoś mówi, okej, dobrze, ale jest sobie taki Paul George teraz, latem 2019, i załóżmy, że on nie poprosił o to, że nie poszedł do sama Prestiego, i nie domagał się wymiany, ale na przykład w alternatywnej rzeczywistości właśnie Paul George zostaje wymieniony przez Oklahomę. I to jest taki argument. Słuchaj, dobrze, jest pod kontraktem, ale z jednej strony oni mogą go w każdej chwili wymienić i może pójść gdzieś. I ta odpowiedź jest taka. Jeśli podpisujesz kontrakt, to zgadzasz się na to według tych reguł gry, jakie mamy, przynajmniej jakie mieliśmy. Nie? Takie były kiedyś reguły. Że według tych reguł gry, jakie mieliśmy, podpisując kontrakt, zgadzasz się na to, że możesz zostać przehandlowany. Bo taka jest gra.
Tak.
Masz gwarantowane pieniądze. Masz zajebiste pieniądze.
To działa w obie strony przecież. No.
I szczerze mówiąc, masz zajebiste pieniądze, bo masz 4-letnie gwarantowane umowy cały czas, miałeś 5-letnie, 6-letnie. W futbolu, o którym mówiłem obok, ludzie mają 2-letnie, wiesz, umowy gwarantowane. I to gwiazdy często, wiesz. A zwykle to są kontrakty, z których możesz zejść w każdej chwili. Zawodnik kontuzuje kolano, odcinasz go i wkładasz na jego miejsce kolejnego. No mówię, no z tymi najlepszymi tak nie jest oczywiście, ale nawet oni mają kontrakty, wiesz, 3-letnie, 2-letnie. Nie ma takich długich umów. I wiesz, i to jest taki argument w tę stronę, że skoro zawodnik może zostać przehandlowany, gdy jest pod kontraktem, to też możemy się zgodzić z tym, że zawodnik może pójść i się domagać wymiany. I to jest to, co się zmieniło, bo coraz więcej osób się zgadza z tym sposobem myślenia. I to przeczy, mam wrażenie, trochę regułom gry. Przynajmniej mam wrażenie w głowach kilku właścicieli. Nie wiemy jeszcze jakich. Nie wiemy, czy to będzie faktycznie dużą sprawą podczas negocjacji CBA. Jak dużą sprawą to będzie. Ale tu się zmieniła NBA i tu właściciele i to, o czym mówiłem wcześniej, gdy pytałem się ciebie, czy chciałbyś mieć klub w NBA, czy chciałbyś być GM-em klubu NBA, mieć klub w NBA i być GM-em tego klubu. I tu jest mniejsza wartość niż była wcześniej. A może ktoś powie, że większa wartość, bo trzeba teraz umieć, wiesz, charakterami, karierami, graczy, lawirować, wszystko to brać pod uwagę. Tylko na końcu potem znowu jesteś w Indianie i co sobie możesz takiego zrobić w tej Indianie, skoro na końcu gość będzie chciał, wiesz, pójść do Los Angeles Lakers. Tak jak Paul George chciał pójść 2 lata temu, tak? Gdy domagał się wymiany. Bo Paul George jest gościem, który zrobił 2 razy domagał się wymiany w ciągu 3, tak? 2 ostatnich lat.
No tak, tak było.
Tak to jakoś idzie. Tu się zmieniły te reguły gry. I teraz my godzimy się na to, coraz więcej osób godzi się na to, że okej, i to jest ten argument. Ale widzisz, to chyba nie są, że tak powiem, oryginalne reguły tej gry. I to nie są takie reguły. I mnie to, co ty mówisz, że no przecież mógł, wiesz, sobie zrobić, co chce. To jest... W tym wypadku jego życie, tak? To jest koszykarz.
Jego życie. No, oczekiwanie od tego, że będzie do końca życia grał w San Antonio, jest nierealne. No.
To jest jego życie, jeśli chce w połowie kontraktu opuścić szatnię, opuścić zespół, to może to zrobić, nie?
Tak, Tak, musi się liczyć oczywiście z reakcją opinii publicznej, ale może to zrobić, no. Nikt mu tego nie zabroni. Co więcej, ja idę już dalej, uważam, że nikt go nie może za to potępiać, no.
Tak uważasz?
Tak uważam.
To się kompletnie nie zgadzamy w tej kwestii. Wiesz, kompletnie jestem w innym miejscu tutaj niż...
No trudno.
Dobrze, mój drogi. Będziemy kończyć dzisiaj.
75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Jest dzisiaj.
Czy w Słupsku zawyją tyreny o 17?
Tak.
Zawyją, tak?
Tak.
Dobrze. Cześć i chwała bohaterom.
Dobrze.
Tymi, którzy z patykami szli i z ziemniakami na czołgi.
Jeszcze chcesz zantagonizować część słuchaczy?
Ale takie są fakty. No to tym ludziom, którzy szli na pewną śmierć, wieczna chwała. Tym, którzy do tego doprowadzili...
Jezus Maria. Mój drogi, nie przesadzajmy. Spokojnie trochę, co?
Jestem bardzo spokojny. Dobrze, puchary, bo to następna hekatomba tego narodu.
Spokojnie trochę z tym.
Ile zespołów odpadnie?
A mi się nie podoba to, że ty w ten sposób prowadzisz tę dyskusję, jakbyś... Nie chcę nawet mówić. Nie podoba mi się to.
Trudno.
No to ja myślę, najlepiej będzie, jak się pożegnamy teraz, w tym momencie.
Do widzenia.
Pa.